Koło naczelnych.
Witamy Państwa w ten piątkowy wieczór mikołajowy. Jakby nie było, profesor Marcin Urbaniak.
Dobry wieczór.
Anna Piekarczyk i koło naczelnych. Naczelne, a więc no właśnie ta drużyna nie tak znowu szeroka. Między innymi małpy, ludzie i jeszcze inne istoty, o których akurat dzisiaj mówić nie będziemy, bo mówimy także o tym, co koło naczelnych, nie bez przyczyny, czyli trochę obok. Trochę obok, a trochę wnikające w to, co my rozumiemy na przykład przez zabawę, przez śmiech. Bo taki temat dzisiaj będzie faktycznie. I zastanawiałam się, co my w ogóle rozumiemy przez śmiech, bo chcieliśmy z Marcinem porozmawiać o śmiechu. No i pytanie wyszło, czy właściwie wszystkie zwierzęta się śmieją i czy ten śmiech jest zasadnym pytaniem. Więc profesor stwierdził, że może wyjdźmy od zabawy, więc wyjdziemy, szanowni państwo, od zabawy, a śmiech się pewnie pojawi.
Za tydzień.
Tak, a to z wysokiego C, czy pszczoły się śmieją, ciebie zapytam.
Raczej nie da się tego jednoznacznie stwierdzić, a wszelkie dowody dotychczasowe wskazują, że chyba raczej jednak nie.
No i to jest ten wielki dramat, kiedy kończy się okres życia kreskówek i zaczynamy się dowiadywać, że się nie śmieją pszczoły, ani trzmiele, tak. Jednak nie.
No jest to, podejrzewam, bardzo trudne do udowodnienia, a sugerując się mimiką, tak jak to robimy w przypadku naczelnych i jeszcze wydawanymi, emitowanymi dźwiękami, no to zdecydowanie się nie śmieją. Przynajmniej w taki saczo małpi, a nawet typowo małpi sposób.
No tak, bo my w ogóle śmiech i zabawę rozumiemy od takiej strony dość mocno wizualnej, czyli to, co rejestrujemy przez obserwacje choćby ludzi czy naczelnych. Natomiast zabawa jako taka, gdybyśmy chcieli do jądra atomu zajrzeć, to jest zupełnie gdzie indziej się zaczyna. Ona jest jakby bardziej uwewnętrzniona u no, takich właśnie zwierząt.
Tutaj przypomniało mi się w ogóle, kiedy zapowiadałaś teraz nasz temat, że sam autor badający zabawę u pszczół i trzmieli, profesor Lars Citka, powiedział, że jest taka jedna jakby wspólna płaszczyzna człowieka, innych małp i owadów społecznych. I właśnie tam mówi, że zabawa to jest coś charakterystycznego bardzo dla naczelnych. Jesteśmy wciąż w kole naczelnych i jakby zrobić taką odnogę, to nagle przeskakujemy do konkretnych owadów zapylających, ale po drodze okazuje się, że ta zabawa jednak występuje u trochę większej grupy zwierząt, bo to nie są tylko albo człowiek, szympans, goryl i pszczoła, i nic poza tym, czy trzmiel w zasadzie tak naprawdę.
No jeżeli chodzi o te trzmiele, to często ścieżka naukowa tak wiedzie właśnie od zajmowania się trzmielami, pszczołami, a potem nagle ląduje się u naczelnych. To jest diagnostyczne?
No nie, ja tutaj powiedziałbym, że jeżeli się zaczyna od pszczół i trzmieli, to chyba raczej się człowiek specjalizuje jednak w owadach zapylających i zostaje.
Czyli nie wszyscy,
niekoniecznie.
Jak autor Umysłu Kruka,
idą taką
ścieżką, bo tam tak było, prawda?
Tak, tam ornitolog Heinrich też głównie skupiał się na krukowatych, robiąc pewne analogie do innych, a z kolei prymatolog, na przykład Franz de Waal, opisujący zabawę u naczelnych, robił chętnie, tylko takie anegdoty wrzucał w kierunku innych. No, ja tutaj mam uprzywilejowane miejsce, ponieważ ze swojej interdyscyplinarnej perspektywy, trochę psychologii zwierząt, trochę kognitywistyki związanej z emocjami też, ja w ogóle porównuję zawodowo. Więc mam o tyle takie sympatyczne miejsce, że zestawiam pszczołę, ośmiornicę albo trzmiela, czy osę, nawet i mrówkę z delfinem i naczelnymi, a pośrodku na przykład są psy w interaktywnej zabawie, międzygatunkowej zabawie z człowiekiem, z naczelnymi.
No dobrze, ale to, co rozumiemy przez zabawę taką z naszych obserwacji znaną, choćby jeżeli chodzi o psy, czy nawet koty, jest dalekie jednak od tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, dlatego że no to jest inny poziom subtelności chyba.
Tak, tylko że od razu chciałbym powiedzieć, że jeżeli jakiś naukowiec ma odwagę ogłosić, że oto trzmiele czy pszczoły bawią się, to natychmiast musi spełniać tak specyficzne kryteria, żeby się nie narazić na krytykę, że te kryteria muszą być obiektywnie wypracowanymi takimi regułami.
Czyli muszą być zabawą trochę taką, jaką znamy.
Absolutnie muszą być wyłącznie taką, jaką znamy zabawą. I od razu tutaj uprzedzę, że...
W co grają trzmiele?
Trzmiele spełniają kryteria zabawy znanej nam właśnie z naczelnych czy psów. W co grają? W piłkę, ale na mikroboisku, ale tak w rzeczywistości to boisko było tunelem z rozsypanymi dokładnie 18 kulkami 1,5-milimetrowymi. Część z nich była jeszcze zabarwiona na przykład na fioletowo i żółto, żeby trzmiele widziały w swoim spektrum barwnym. Część była, miała po prostu kolor drewna. No i trzmiele, uogólniając mocno, grały. A tak w rzeczywistości to wchodziły w manipulującą interakcję z tymi kulkami na zasadzie dotykania, wchodzenia, popychania. Czyli manipulowały tymi obiektami nieożywionymi.
Badały je.
Badały, sposób. Eksplorowały, ale robiły to w takiej formie, że wszystkie sacze, czy naczelne nawet kryteria zabawy zostały spełnione. A te kryteria zabawy się zmieniały przez kilka dekad i dzisiaj obecnie mamy inny specjalista od zachowań zwierząt, Gordon Burkhardt, ustalił pewne takie bardzo wyśrubowane normy, co zwierzę musi robić, ażeby można było w miarę jednoznacznie określić, że to jest zabawa, a nie jakiś rodzaj zachowania, które spełnia dużo bardziej prosty cel jakiś, ma dużo prostszą adaptację. I trzmiele rzeczywiście popychając, turlając się na tych piłkach.
Turlając się.
Się razem z piłkami, wywracając, no wchodząc w interakcję z kulkami i manipulując tymi kulkami, ewidentnie spełniają wszystkie 5 kryteriów zabawy. Tutaj...
Ewolucja zapytałaby, po co im to? No, bo takie porozrzucane kulki, rozumiem, mogą być synonimem czego w środowisku naturalnym? To nie są raczej takie rzeczy, które trzmiele spotykają na swojej drodze życiowej.
Obawiam się, że w ogóle nie spotykają.
No właśnie.
I to jest właśnie...
Więc pytanie, dlaczego, czy rozumiem, czy to jest precedens? One się potrafią tak zachować? Czy to jest jakiś kalka innych zachowań?
Nie, to jest predyspozycja. To jest predyspozycja do tego, że w ogóle są w stanie manipulować obiektami nieożywionymi w sposób celowy, kontrolowany. I teraz sama, więc to mogą, ale nie muszą być kulki, bo to mogłyby być dowolne inne obiekty. Przy czym akurat kulki są najwygodniejsze do manipulowania. Jaką funkcję pełni zabawa u trzmieli i u innych gatunków? Przede wszystkim jest to zdolność koordynacji swoich zachowań, to znaczy organizm im wcześniej zaczyna się bawić, a przede wszystkim młode organizmy bawią się. I tutaj trzmiele nawet ten argument spełniły, bo najmłodsze bawiły się więcej tymi piłkami, więc ten wzorzec wiekowy był zachowany i jeszcze samce toczyły dłużej od samic kulki, więc
można
tak stereotypowo. Oczywiście na YouTubie można to obejrzeć i wpisując w internet sam tytuł artykułu, tam nawet Czitka celowo udostępniał kilkudziesięciosekundowe zbliżenie, jak trzmiele te kulkami się bawią. Natomiast tylko dokończę, że adaptacja podstawowa to poza zdolnością, uczeniem się, jak synchronizować ruchy własnego ciała, też jest to rodzaj uczenia się koordynacji własnej percepcji, wrażeń dotykowych, wzrokowych z celowo inicjowanymi ruchami. Jest to nauka, jak łączyć własne stany emocjonalne i wrażenia z ruchami, tak żeby efektywniej otrzymać jakiś rodzaj celu, jakiegoś zadania rozwiązać, plus jeszcze celem samym w sobie jest po prostu przyjemność. I to jest być może jedno z najbardziej spektakularnych odkryć, że jeżeli trzmiele czerpią przyjemność z zabawy, to znaczy, że owady, przynajmniej trzmiele i pszczoły, mają stany emocjonalne. Co najmniej radość, zadowolenie i satysfakcję.
Czy gdzieś jeszcze można zobaczyć radość, zadowolenie i satysfakcję? utrzmieli u pszczół generalnie? No bo teraz jak sobie wyobrazimy,
u os,
że...
Może.
U os można.
Ale to...
Próbuję też... sobie wyobrazić tą sytuację tych kulek i zastanawiam się, czy to jest taka sytuacja bez precedensu na przykład w życiu takich osobników.
Zdecydowanie tak. To jest sytuacja sztucznie sprokurowana, która się nie występuje w naturze. No,
czyli nie ma odwołania do jakiejś innej
nie ma,
w naturze.
Ale to tylko pokazuje, że spontaniczność tej sytuacji, kiedy trzmiele natrafiły na obiekty, które w ich ekosystemie w sposób naturalny nie występują. Spontaniczność i taka aktywność niezaplanowana, niewyuczona pokazuje, że faktycznie motywacją były przede wszystkim pozytywne stany emocjonalne, które... Bo teraz może ja tylko powiem szerszy kontekst, jak się to, jak do, w jaki sposób Chitka to zaobserwował. W nieco wcześniejszym eksperymencie te kulki pojawiły się na drodze, którą czmiele przemierzały w takim uproszczonym labiryncie do pokarmu. I te kulki były rozsypane w kupce, czmiele mogły je swobodnie ominąć i dojść sobie do nektaru czy tam do pyłku. Natomiast zupełnie z niespodziewanych przyczyn celowo skręcały w kierunku tych kulek i zaczynały je trącać. Dopiero potem szły po jedzenie, najadały się, wracały i znowu nie wiadomo dlaczego trącały te kulki, marnowały czas i energię, żeby...
No właśnie, wchodzić. Marnowały czas.
Tak. Więc pan profesor razem ze swoim zespołem wpadł na pomysł, że jeżeli te kulki są w taki sposób atrakcyjne, no to trzeba zrobić eksperyment, dać trzmielom możliwość w ogóle pogrania sobie. I ten eksperyment został już w ten sposób przygotowany, że miały taką mini arenę, mini boisko z kulkami, które właśnie były pomalowane, była odpowiednia ilość. Liczba tych kulek, trzmiele były też dobrane pod kątem wieku i płci, oznaczone. No i zrobiono, zademonstrowano tym trzmielom możliwość zagrania, czy zabawy. Trzmiele z radością podjęły zabawę, bawiły się.
Dziękowały.
Bawiły się tymi kulkami. Efekt jest taki, że spełniły wszystkie kryteria zabawy, czyli obecność piłeczek, kulek nie przyczyniła się do zrealizowania jakiegoś innego zadania, była celem samym w sobie, była zupełnie spontaniczną aktywnością, nie miała dzięki tej aktywności ani nie dostarczyła jakiegoś, nie wiem, jedzenia czy możliwości kopulacji. Ewidentnie tylko radość była czerpana z tej zabawy. Nie była też żadnego rodzaju nawykiem wyuczonym wcześniej, czy jakiegoś rodzaju kompulsywnym takim, że trzmiel musiał to robić. No, było to czysto spontaniczne i jakby wewnętrznie inicjowane. No i dodatkowo jeszcze trzmiele nie były zestresowane, zdenerwowane, a zabawa jest wśród ssaków na przykład dowodem na to, że zwierzę czuje się dobrze, że ma zapewniony dobrostan. Więc ewidentnie czerpały radość i tą radość sobie jeszcze pogłębiły, można powiedzieć.
Ale rozumiem, że te kulki, które zaistniały początkowo na drodze do pokarmu, to był taki eksperyment, czy w ogóle one to zauważą, tak?
To był zbieg okoliczności, nie celowo je tam umieszczono. Mogły swobodnie je ominąć.
Zostały po poprzedniej zabawie po prostu.
Zostały, tak.
Rozumiem.
Natomiast tutaj trzeba jeszcze dodać, że poza zabawą obiektami nieożywionymi, zwierzęta w ogóle jeszcze mają dwie inne formy zabawy. W przypadku naczelnych psa, kota, to jest zabawa międzyosobnicza. To jest zabawa, gdzie powiedzmy obiektem jest inna jednostka i ta zabawa czasami jest łączona, że zwierzęta bawią się innym obiektem, ale na przykład w parach czy piłką,
obiekt
szarpakiem.
Pies bawi się obiektem kota na przykład,
tak,
ale w przypadku trzmieli była to gra zespołowa?
Raczej indywidualna, chociaż w kolektywie. Natomiast jeżeli by wziąć pod uwagę tą zabawę międzyosobniczą, która często jest takimi przepychankami, to zaobserwowano ją wcześniej u owadów mrówek, mrówki rudnicy i u osy klecanki rdzaworożnej, jak dobrze pamiętam. Osa klecanka i mrówka rudnica, bardzo popularna w Polsce. To są te owady, które wchodziły w tak dziwne interakcje, że prawdopodobnie to był rodzaj takich zapasów młodzieńczych, mocowania się.
Między mrówkami.
Między mrówkami bardzo młodymi i między osami, aczkolwiek jest to jedna z możliwych interpretacji, że jeżeli faktycznie zgodzić się, że że występuje zabawa u bezkręgowców, u owadów, to mrówki i osy być może też mają predyspozycję, żeby się bawić, ale to już nie chodzi o manipulowanie obiektem materialnym, tylko zabawę zespołową, społeczną.
No, która prowadzi, rozumiem, do oswajania jakichś takich praktycznych zachowań już w wieku dojrzałym.
A trzeci rodzaj zabawy, Heinrich i Krukowate, to jest na przykład zabawa polegająca na wygłupianiu się w locie, w bardzo szybkim pędzie, gdzie zwierzę indywidualnie rozpędza się, szczeka albo robi jakieś ewolucje w powietrzu, czyli radość czerpana z samej lokomocji, z prędkości, elastyczności, ewolucji.
Czyli Krukowate mają, nazwijmy to, fan z tego, że latają, tak?
O tak, ale to Heinrich opowiadał, że kruki na przykład uwielbiają się turlać i zjeżdżać na zjeżdżalniach.
Nocą, kiedy dzieci śpią.
Mają dużo różnych... Ja myślę, że krukowate łączą i lokomotoryczną, i społeczną, i obiektami. To kruki to są takie opierzone małpy, czasami dużo inteligentniejsze niż...
No i naczelne. Jakby też łatwiej nam obserwować, prawda? No to ten,
o, to prawda.
Ten słynny obraz, kiedy zrzucają orzechy, tak? Znaczy to, bo że nie ma formy zabawy, no. ale rozumiem, że też można mieć z tego przyjemność. Chciałam jeszcze wrócić na moment do trzmieli i zapytać cię, no właśnie, bo to była taka zabawa dość wyabstrahowana, to znaczy a czy na przykład można to połączyć, że choćby zbieranie pyłku, tak, to jest zabawa, to znaczy czy można, bo można by założyć, no właściwie nazywamy to pewną pracą, prawda, czy tam pewną funkcją, natomiast może one czerpią z tego przyjemność, czy ktoś to badał?
Tego raczej to ciężko byłoby zbadać, jaki rodzaj
emocji... No zwłaszcza
emocji,
jak nie widać, że się śmieją, to...
Tak, jaki rodzaj emocji towarzyszy z owadą, kiedy one posilają się, kiedy żerują. To, co jest na pewno, łączy zabawę z żerowaniem, to, że obydwie czynności wymagają umiejętności manipulowania obiektami, dlatego że trzmiele i pszczoły prawdopodobnie jako niewiele, może jedyne w ogóle owady, dlatego wchodzą w te formy takich dziwnych interakcji z obiektami, czyli bawią się, bo mają głębszą umiejętność specyficznego manipulowania w ogóle przedmiotami nieożywionymi, właśnie ze względu na kształt żerowania. Muszą w ten sposób pozyskiwać pyłek czy nektar w kwiatach, w kielichach czy koronach kwiatów, że zdolność manipulacji ich łapkami, że tak powiem, jest bardzo, musi być odpowiednią adaptacją. I tutaj wykorzystały zdolność manipulowania swoimi łapkami, tylko nie w żerowaniu, ale właśnie w tej zabawie. Jedna i druga działalność, czyli manipulowanie światem zewnętrznym, pewnie jest satysfakcjonujące, bo daje poczucie sprawczości. Ja od razu tutaj powiem, że w swoim laboratorium próbowałem zrobić podobną kwestię z prosionkami, to znaczy udostępniłem im kuleczki styropianowe, sprawdzając, czy prosionki będą wchodziły w tego...
Prosionki jak wyglądają?
Szostkie. To są lądowe, małe skorupiaki mieszkające między innymi w Polsce, które mają kilka do kilkunastu milimetrów wielkości i żyją sobie na przykład pod korą czy w glebie. Równonogi polskie, no polskie stonogi to są. Z przykrością zauważyłem, że prosionki nie bawią się kuleczkami styropianu, ale też szybko odkryłem, z jakiego powodu. Ich sposób żerowania się diametralnie różni od owadów zapylających. One po prostu nie muszą mieć umiejętności manipulowania obiektami, ażeby pozyskiwać jedzenie, bo wchodzą na jedzenie, się w nie wgryzają. A dodatkowo jeszcze kontakt z jedzeniem czasami, kiedy jest zbyt spontaniczny, bardziej przestrasza prosionki, co naocznie widziałem i zarejestrowałem. A tymczasem pszczoła czy trzmiel nie tylko nie jest przestraszona, ale nawet się cieszy, kiedy obiekt rusza się, a pszczoła ten ruch zainicjuje, czy trzmiel.
My cały czas jesteśmy jakby w spektrum tych zachowań wewnątrzgatunkowych.
Tak, tak.
A dochodzi do zabaw międzygatunkowych?
U owadów? Nie. Nie dochodzi. Dlatego, że tutaj trzmie... No, trzeba byłoby zrobić taką sytuację, że na przykład mamy dwa gatunki bardzo młodych murówek i one się na tyle tolerują wzajemnie, że nie tylko się nie wypierają z danego siedliska, na przykład nie zajmują swojej kolonii, ale jeszcze się akceptują, a nawet współpracują ze sobą i ta współpraca daje im przyjemność, na przykład się przepycha. No, jest to zbyt skomplikowane jak na prościutki umysł mrówki, niestety. Że... Ale wszystko jest przed nami, jeżeli chodzi o możliwość badania. Ja tutaj różnice gatunkowe, jeżeli chodzi o zasoby, o które konkurują ze sobą mrówki, raczej uniemożliwiają im taką kooperację, żeby one aż się bawiły.
No, oczywiście to jest takie pytanie z gatunku obserwacyjnych pytań, kiedy na przykład młody dzik, warchlak bawi się z psem, bo takie rzeczy się zdarzają.
No tak, ale to...
I teraz zastanawiałam się, na jakim etapie właściwie dochodzi do międzygatunkowych zabaw, to znaczy na jakim etapie rozwoju, można powiedzieć, ewolucji.
Zdecydowanie bogatszy, jak tak powiem, krajobraz mentalny, bogatszy umysł, bogatszy o wrażenia, doświadczenia, uczucia, emocje. Pies i dzik mają nieporównywalnie szerszy wachlarz stanów emocjonalnych i doświadczeń od mrówki, nawet naszej...
Czy trzmiela.
Tak. Z trzmielem może być różnie, ale mrówka rudnica zdecydowanie ustępuje. No, ma dużo bardziej prościutkie ten swój horyzont przeżywanych wrażeń, a jeżeli chodzi o emocje, to ja obawiam się, że tam tylko może być... jakieś proste, instynktowne napięcie stresujące związane z aktem agresji, obrony. No nawet nie podejrzewam o mrówki, o pozytywne stany radości.
A wracając jeszcze do pszczół, do trzmieli konkretnie, to zastanawiam się jeszcze, czy na przykład, czy tego typu w ogóle badania mogą mieć jakiś ciąg dalszy i czy mają też sens. To znaczy, czy one cokolwiek mogą też ewolucyjnie zmienić. No bo jeżeli trzmiele zaczynają korzystać z takiej zabawy, która jest generowana przez człowieka w pewnym sensie, czyli jest jakby sztucznie im podsuwana.
Tak, ale to sytuacja, kontekst jest sztucznie stworzony, a przedmiotem samego badania są nie tylko zachowania, ale stany wewnętrzne, które prowadzą do tych zachowań, czy są domknięte jakimś rodzajem zachowania. Zachowanie jest zewnętrzną ekspresją tego, co się dzieje w umyśle trzmiela. I tutaj Czitka kilka razy nawet w artykule sprzed 2 lat podkreślał oraz w swojej książce, też wydanej w ubiegłym roku przez Copernicus Center Press, czyli Pszczoły, krótki lot w głąb niezwykłych umysłów, podkreślał, że te badania mają dalekie implikacje dla naszego ludzkiego rozumienia zakresu doznaniowości bezkręgowców, owadów. Bo jeżeli udowodnimy nawet jeden konkretny stan emocjonalny, to już jest mocny dowód, że ich świat wewnętrzny, że ich sfera doznaniowa jest o wiele bardziej złożona, skomplikowana, niż my trywialnie na co dzień stereotypowo myślimy o owadach. Tutaj już jest krok dalej, żeby ból jest dowiedziony u i owadów, i skorupiaków, więc wiemy, że mogą, że może je coś boleć. Wiemy, że jeżeli przeżywają radość, to najprawdopodobniej również strach czy lęk. A więc ból plus strach oznacza już cierpienie. I tak krok po kroku możemy pogłębiać wiedzę na temat ich tego, co nazywamy sentiencją, czyli doznaniowością.
Jaki będzie ciąg dalszy, jeżeli chodzi o badania w ogóle?
Mogą być poza siebie.
Zabaw, czemu one służą? Znaczy to jest czysto funkcja taka poznawcza, byśmy wiedzieli, na ile rozwinięte są możliwości doznań czy emocjonalności.
U trzmieli to będzie funkcja poznawcza, a u kręgowców, w tym na przykład u naczelnych, ale u ryb czy u ptaków to będzie też funkcja silnie społeczna, no bo ssaki podczas zabawy uczą się też w relacji, w stadzie, w jaki sposób wchodzić w interakcję, ażeby nie sprawić bólu drugiemu osobnikowi, czyli uczą się imitowanych, czy też takich, jak to powiedzieć, kontrolowanych, wzajemnych, bezpośrednich, cielesnych interakcji, których uczą się kontrolować, jak nie przesadzać z siłą, naciskiem, wskoczeniem, ugryzieniem i tak dalej. Jak kontrolować własne ciało, żeby te interakcje były w miarę bezbolesne i nieagresywne. Więc tutaj myślę, że utrzmieli... Ja bym chciał, żeby te badania były dalej prowadzone. No ja mam pomysł na kontynuowanie tych interakcji z obiektami nieożywionymi. Nie tylko u prosionka czy u trzmiela, ale też u innych bezkręgowców z obszaru właśnie owadów, skorupiaków czy pajęczaków. No zobaczymy, być może uda mi się wejść też w taką bliższą relację naukową z panem profesorem Czitką.
Profesor Marcin Urbaniak. Dziękuję. Zapraszamy bardzo państwa w przyszłym tygodniu, także do Koła Naczelnego.
Z równie ciekawym tematem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dzięki.